Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu profesor Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wiemy już, że minister kultury zdecydował, że od 1 grudnia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z powołanym niedawno Muzeum Westerplatte. Ta decyzja, jak powiedziałam, ma wejść w życie 1 grudnia i jak rozumiem, obowiązki szefa wówczas ma pełnić pan profesor Zbigniew Wawer. No to właściwie już wszystko wiadomo, jeśli chodzi o pańską misję w Muzeum II Wojny Światowej, czy tak?
No wydaje mi się, że po 1 grudnia nie będę już dyrektorem, natomiast może to nie jest tutaj najważniejsze. Natomiast mnie najbardziej niepokoi to, że minister nie wziął pod uwagę głosów historyków, najwybitniejszych polskich, zagranicznych, najważniejszych instytucji w dziedzinie muzealnej, które apelowały do ministra o to, żeby pozwolił nam dokończyć budowę i otworzyć Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast dla mnie jeszcze nie jest zupełnie jasne, jak minister sobie wyobraża proces przekształceń w trakcie trwającej jeszcze budowy, bo prace budowlane mają się co prawda zakończyć 30 listopada, ale montaż wystawy będzie trwał do 20 grudnia.
Ale jak sobie, znaczy jak ja sobie to wyobrażam, to cóż to za duża zmiana. No, budowa jest realizowana, przyjdzie nowy dyrektor, dyrektor obecny, czyli pan odejdzie, pracownicy dalej pozostaną, no praca będzie kontynuowana.
Niestety to nie jest takie proste, dlatego że ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji majątku, czyli policzenia dokładnie, nie wiem, każdej śrubki na budowie, każdego, nie wiem, krzesła, elementu wystawy i w trakcie trwającego montażu wystawy jest niemożliwe, żeby to policzyć. Trzeba by wstrzymać budowę. Na budowie pracuje 700 osób, licząc wykonywanie i prac budowlanych i produkcję wystawy. Zatrzymanie na kilka tygodni tych wszystkich prac powoduje gigantyczne straty finansowe, bo musielibyśmy płacić odszkodowania za przestoje wykonawcom. I to mogą być wielomilionowe straty. I to jest po prostu działanie na szkodę Skarbu Państwa. To jest także opóźnianie otwarcia muzeum, które według mnie jest bardzo Polsce potrzebne, realizowane za wielkie publiczne pieniądze.
Myśli pan, że kilka tygodni w tą to ma takie znaczenie? Przecież i tak jest już duże opóźnienie w tym otwarciu.
Jest opóźnienie, ale tym bardziej na ostatniej prostej, jak jesteśmy niemal w przeddzień otwarcia, to jakby paraliżowanie otwarcia muzeum, odkładanie go bez żadnych właściwie rzeczywistych, realnych, merytorycznych powodów przez ministra kultury jest dla mnie działaniem bulwersującym na szkodę polskiej kultury i tak jak powiedziałem, na szkodę Skarbu Państwa, bo będą bardzo duże straty finansowe.
Tak, panie profesorze, ale widzi pan, jaka jest atmosfera wokół muzeum, jaka dyskusja toczy się od kilku miesięcy, prawda? Jest takie grono, włącznie z ministrem Glińskim, które no, w jakimś sensie nie akceptuje tego, co dotychczas zostało zrobione w muzeum i przy tej wystawie stałej. Zamówiono specjalne recenzje. Jakby nadal minister Gliński stoi na takim stanowisku. Myślę sobie tak, no przecież to muzeum, bez względu na to, kto będzie jego dyrektorem, czy ta wystawa będzie miała większą salę na ten temat, czy mniejszą salę na ten temat, to dalej będzie historia II wojny światowej. To przecież chyba nie będzie nieprawda. Czyli jakby w interesie Muzeum II wojny światowej jest, żeby jak największy spokój był wokół tego muzeum.
Ja też tak uważam. Ja liczyłem na to, że minister kultury pozwoli nam dokończyć naszą pracę, otworzyć wystawę i pozwoli opinii publicznej po prostu, żeby ona sama oceniła kształt tej wystawy. Ja myślę, że chodzi tutaj o bardzo ważne sprawy, może nawet bardziej fundamentalne niż miliony złotych. Chodzi o autonomię instytucji kultury i o to, czy o kształcie wystaw historycznych będą decydowali historycy i muzealnicy, co myślę, że jest pewnym dorobkiem demokratycznej Polski po roku 89, autonomia instytucji kultury, to w PRL-u minister kultury decydował o wszystkich szczegółach, jeśli chodzi, nie wiem, o wystawy, filmy, a zdarzali się i liberalni ministrowie kultury, jak na przykład Józef Teichmann, który pozwolił Andrzejowi Wajdzie nakręcić Człowieka z marmuru, czy też będziemy mieli recydywę PRL-u i to minister kultury będzie decydował po każdych kolejnych wyborach, jak będą zmieniane wystawy historyczne. Czy no chciałaby tak pani żyć w takim kraju, że ale w jednym wyborach będą takie zmiany następowały?
Ale każdy z nas ma prawo do oceny tej sytuacji, tak? I pan to ocenia tak. Myślę, że każdy słuchacz, widz, który jakby obserwuje to, co się dzieje, ma prawo do swojej własnej obserwacji i oceny. Tego na szczęście nikt nam nie odbiera. Ale pewnie znajdą się tacy, którzy mówią tak. ministerstwo daje pieniądze, ministerstwo jest właścicielem, ministerstwo chce mieć jakiś wpływ, tak? A ja czytam dzisiaj w Gazecie Wyborczej, pan mówi tak, nie godzę się na żadne zmiany. No, takie zdanie nie otwiera pola do porozumienia, tylko do zamykania się.
Tak, nie godzę się na żadne zmiany w takim trybie absolutnie arbitralnym, politycznym. Jeżeli minister chciałby poddać ocenie wystawę, to mógłby zamówić recenzję, ale recenzję z prawdziwego zdarzenia, a nie,
wiecie pan, tutaj
a
też
nie
jest
karykatury recenzji.
On, minister prawdopodobnie twierdzi, że to są pani recenzje z prawdziwego
każdy
zdarzenia.
Każdy może ocenić wartość tych recenzji. One są dostępne na naszej stronie internetowej. My odpowiedzieliśmy na te recenzje. One właściwie nie dotyczą wystawy. One zostały napisane na podstawie streszczenia wystawy. Sygnalizowaliśmy nawet w tym dokumencie, który został przekazany recenzentom, że powinni zapoznać się z całością materiałów na temat wystawy. 90% zarzutów jest po prostu absolutnie nieprawdziwe. Zarzucają nam recenzenci, że nie ma na przykład zbrodni na Wołyniu, nie ma Powstania Warszawskiego, nie ma Monte Cassino. To wszystko jest, tylko oni sobie nie zadali trudu, żeby się z tym zapoznać. Nie było żadnej merytorycznej krytyki, która by uzasadniała zmiany w wystawie. Są tylko obraźliwe, insynuacyjne oskarżenia, że to jest antypolska wystawa, że ja nie reprezentuję polskiej wrażliwości narodowej, że realizuję niemiecką, a nie polską politykę historyczną tylko dlatego, że koncentrujemy się na cierpieniach ludności cywilnej. Czy według pani to jest merytoryczna dyskusja?
Rozumiem i słyszę, jak osobiście pan odbiera te zarzuty, bo one faktycznie są bardzo często pod panem na adresem formułowane. Tak było na komisji w Sejmie. Ale tak sobie myślę, że w takiej atmosferze dlaczego pan się dotychczas sam nie zrezygnował? Może byłoby wszystkim łatwiej.
Nie widzę żadnego powodu. Ja to muzeum wymyśliłem. Tworzę je wraz z moimi współpracownikami od samego początku. Myślę, że moja karta i naukowa, i publiczna jest dobrze znana. I jakby ja myślę, że dla polskiej historii zrobiłem więcej niż Jarosław Sellin, Piotr Gliński, Piotr Semka i nie widzę żadnego powodu, żebym miał rezygnować.
Czy że tak, gdyby pan zrezygnował, to miałby tak, pan takie poczucie, że się pan jakby poddał, nie wiem, przyznał do winy?
To nie chodzi o moją winę, tylko to ja jakby wyznaję pewne wartości, takie między innymi jak autonomia sfery kultury, historii i uważam, że jednym z elementów demokratycznego państwa prawa, które mieliśmy w Polsce po roku 1989, jest właśnie autonomia historyków, muzealników. I to jest różnica między państwem demokratycznym a państwem autorytarnym, jakim był PRL. I ja będę bronił wolności kultury, autonomii sfery historii i tak widzę jakby moją rolę do samego końca.
Dobrze, ale to sam fakt połączenia muzeów, czyli Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte pod nazwą II Wojny Światowej, to z tego jeszcze, przyzna pan, nie wynika. Jakby, że nie wiem, że wystawa się zmieni, że coś się diametralnie zmieni.
No, nie udawajmy, że nie ma całego kontekstu.
A pan profesor Zbigniew Wawer, pana zdaniem, nie gwarantuje jakby jakości?
Nie będę się wypowiadał na tematy personalne, pani wybaczy. Mhm. Nie będę komentował wyborów personalnych ministra Glińskiego, ani jakby decyzji samego pana Zbigniewa Wawra. Natomiast no, proszę nie abstrahować całego kontekstu, który polega na tym, że wielokrotnie Jarosław Kaczyński zapowiadał, że jak Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Polsce, to wystawa Muzeum II Wojny Światowej zostanie zmieniona. Dziesiątki razy powtarzano zarzuty, że ona jest za mało polska, że rzekomo ja i historycy, którzy tworzą to muzeum, nie reprezentujemy polskiego punktu widzenia. Ja chcę powiedzieć, że ani Jarosław Kaczyński, ani Piotr Gliński nie mają monopolu na polskość. Takiego monopolu nie daje ani stanowisko wicepremiera, ani ministra kultury. Ja jestem historykiem od początku mojej drogi zawodowej zajmującym się historią Polski i naprawdę myślę, że nikt mnie nie musi uczyć patriotyzmu, polskości i tego, czym jest polska historia.
Jak to muzeum zaczynało powstawać, to wydawało mi się, że to ma taki głęboki sens, żeby ono było. Pamiętam też te dyskusje wobec Centrum Wypędzonych, a dzisiaj sobie myślę, po co nam to muzeum? Po to, żebyśmy się kłócili o to, czy to jest mniej polskie, bardziej polskie, czy byliśmy patriotami, czy byliśmy...
Muzeum jest w Polsce bardzo potrzebne. Ono, jeżeli zostanie otwarte w takim kształcie, w jakim je stworzyliśmy, ma szansę pokazywać światu polską historię. Liczymy na kilkaset tysięcy zwiedzających. Duża część to będą zapewne cudzoziemcy. Wystarczy popatrzeć na ulicę Gdańska. I nie ma moim zdaniem lepszego sposobu opowiadania o polskiej historii niż właśnie poprzez włączenie polskiego doświadczenia historycznego w kontekst europejski i światowy. Ono, polskie doświadczenie się stanie wtedy częścią szerszej opowieści, która będzie i ciekawsza, i bardziej zrozumiała dla, nie wiem, Niemców, Rosjan, Skandynawów, których są tutaj dziesiątki tysięcy.
No tak, ale my sami w Polsce będziemy, jedni uznają, że to jest ich muzeum, a inni uznają, że to nie jest ich muzeum, bo reprezentuje taki punkt
widzenia. Ja to muzeum tworzę nie dla żadnej partii, nie dla żadnego polityka konkretnego, nie dla siebie zresztą, bo ja mogę odejść z tego stanowiska, ale chciałbym, ja naprawdę mogę żyć jakby nie jako dyrektor, ale chcę doprowadzić do otwarcia tego muzeum. I ono służy... Będzie służyło Polsce.
A co z otwarciem? Bo ja po tym oczywiście opóźnieniach, które były z różnych powodów, słyszałam, że na przełomie roku jest możliwe otwarcie. Ostatnio prezydent Gdańska na Westerplatte proponował nawet prezydentowi Dudzie, żeby w maju zrobić takie otwarcie. To tutaj w tym studiu Jarosław Selin, wiceminister kultury, skrytykował prezydenta za to, że proponuje uroczystość w nie swojej instytucji. A kiedy ma być to otwarcie?
Przede wszystkim Jarosław Selin nie był na Westerplatte. Ja byłem i słyszałem, co mówił prezydent Gdańska. Prezydent Gdańska nie zapraszał prezydenta Dudy do nie swojej instytucji, tylko wystosował apel do głowy państwa, żeby prezydent Rzeczpospolitej zorganizował międzynarodowe uroczystości zakończenia wojny w Muzeum II Wojny Światowej. A jeśli chodzi o otwarcie, no to ja informowałem ministerstwo na wiele różnych sposobów, także w sposób oficjalny, pisemny, że prace budowlane zakończą się i montaż wystawy zakończą się w grudniu, a potem jest czas odbiorów, których ja nie potrafię precyzyjnie określić. Jakby straż pożarna musi dać na pozwolenie na użytkowanie. To na ogół trwa około 2 miesięcy w obiekcie takiej wielkości. Czyli jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w lutym 2017 roku może być otwarcie. I o tym ministerstwo jest informowane. Natomiast no, żałuję, że minister Selin przez już właściwie 10 miesięcy swojego urzędowania nigdy nas nie odwiedził, nigdy nie był na placu budowy. To jest dosyć zadziwiające, jeśli chodzi o ministra, który odpowiada za muzea, a nasze muzeum jest jakby największą inwestycją w tej dziedzinie, w ogóle największym projektem, najbardziej kosztownym zrealizowanych w Polsce w tym momencie.
To znaczy, że w lutym będzie otwarcie, pana zdaniem?
No, ja prawdopodobnie nie będę już dyrektorem po 1 grudnia i to jest pytanie do tych, którzy będą kierowali muzeum. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w lutym 2017 roku jest realne otwarcie.
Jak w jakim koszcie zamknie się ta budowa? Bo to też jest jeden z zarzutów pod adresem tej inwestycji, że koszty wzrastają tej inwestycji w stosunku do planowanych.
Koszt ostateczny to będzie 448 milionów. Koszt początkowy, który zakładaliśmy, to było 360 milionów. Rzeczywiście inwestycja okazała się droższa, nie tylko ze względu na koszty budowy tak zwanej suchej wanny, czyli tej części podziemnej, ale przede wszystkim dlatego, że otrzymaliśmy wyższe oferty w przetargach niż się spodziewaliśmy, po prostu zmieniła się sytuacja na rynku budowlanym po fali bankructw firm budujących autostrady, kiedy to te firmy dawały dumpingowe ceny. Ceny zostały urealnione na wyższym poziomie. Chcę powiedzieć, że nasze muzeum będzie kosztowało 448 milionów, a Muzeum Historii Polski budowane przez ten rząd ma kosztować 490 milionów. Więc odrzucam zarzuty, że to jest jakaś bizantyńska, niezwykle nadmiernie kosztowna instytucja. Tyle kosztuje po prostu stworzenie wielkiego muzeum historycznego z wystawą klasy światowej. Nie da się tego zrobić taniej.
A jest coś złego w praktyce, że będzie pod egidą jednego muzeum, właściwie muzeum także Westerplatte, czy nie?
Teoretycznie nie, natomiast cała ta operacja służy po prostu skróceniu mojej kadencji. Jeżeli w grudniu 2015 roku...
To cała ta awantura jest tylko o pana?
No, o przejęcie kontroli nad muzeum, ponieważ ustawa daje mi wieloletni kontrakt, znaczy ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadza wieloletnie kontrakty dyrektorów instytucji kultury po to, żeby byli niezależni od zmieniających się ministrów, od polityków. I ustawa mówi, że można tylko w 3 przypadkach przerwać kadencję. Złamania przepisów prawa, nierealizowania programu przez dyrektora i łączenia bądź likwidacji instytucji. No i to jest ten trzeci przypadek. Jeżeli w grudniu 2015 roku tworzy się Muzeum Westerplatte, ono nie podejmuje żadnej realnej działalności, bo przez kilka pierwszych miesięcy były tylko 2 osoby w tym muzeum zatrudnione. Żadnych działań, nawet strony internetowej, adresu. I w kwietniu minister mówi, że nie ma sensu, żeby istniały 2 muzea zajmujące się podobnymi sprawami w jednym mieście, no to pytam się, po co tworzono 4 miesiące wcześniej Muzeum Westerplatte? No po to chyba, żeby połączyć je z Muzeum II Wojny Światowej.
Panie profesorze, decyzja nie jednak zapadła po kilku miesiącach takich zapowiedzi. Pytanie, czy to nie jest już czas na to, żeby jakoś spróbować, nie wiem, czy to jest możliwe, sytuację i atmosferę wokół muzeum uspokoić, a pan zapowiada, że pan pójdzie do sądu.
no bo ja jestem zwolennikiem państwa prawa i przestrzegania prawa. Ja przestrzegam prawa i tego samego oczekuję od ministra. W naszej ocenie łączenie muzeów bez pozytywnej opinii Rady do Spraw Muzeów jest naruszeniem prawa, jest naruszeniem ustawy o muzeach, która wyraźnie mówi, że taka opinia jest konieczna. Minister powiedział, że się nie zwróci do Rady do Spraw Muzeów o opinię i niech o tym zadecyduje sąd. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli sąd by uznał działanie ministra za wadliwe prawnie, to całe to łączenie zostaje jakby unieważnione i to prowadzi do gigantycznego chaosu prawnego, finansowego, prawdopodobnie strat finansowych. I ja jestem zdumiony, że minister podejmuje tak, w moim przekonaniu, ryzykowne, wręcz nieodpowiedzialne działania.
Ale panie profesorze, jeśli sąd do grudnia uzna, że ta decyzja jest wadliwa, to pan po prostu kluczy nowemu dyrektorowi nie odda? Znaczy tak to będzie wyglądało?
Potrafię sobie tego wyobrazić. Nie wiem. Liczę, że unikniemy jakichkolwiek sytuacji gorszących po prostu. Ja na pewno nie będę urządzał okupacji muzeum, natomiast żyjemy, chcę w to wierzyć, jeszcze w państwie prawa i minister będzie przestrzegał prawa. To jest
A jeśli sąd uzna, że ta decyzja w jakimś sensie nie jest wadliwa, to wtedy pan po prostu odejdzie?
No to jest oczywiste. No ja się odwołuję do sądu, żeby sąd rozstrzygnął ten spór prawny między ministerstwem a mną. Nie tylko zresztą mną, bo sama Rada do Spraw Muzeów uważa, że powinna być konsultowana w tej sprawie.
Mówi pan, że to muzeum jest potrzebne, że ono jest ważne, ale myśli pan, że nawet jeśli wystawa stała jakoś zostanie zmieniona, czy ono przestanie być ważne, przestanie być potrzebne, czy ono zacznie mówić nieprawdę?
Ja tego nie wiem.
A tego się pan obawia?
Wystawa to nie jest coś, co się tworzy ad hoc w ciągu tygodnia. Ta wystawa jest efektem pracy realizowanej przez 8 lat, przez setki ludzi, historyków, muzealników, scenografów. I to nie jest tak, że da się zmienić jej, nie wiem, kawałek. To jest wszystko bardzo skomplikowany system powiązanych ze sobą elementów i no po prostu nie wiem, jakie są plany ministerstwa w tej dziedzinie. Nie wiem też, dlaczego nie możemy dokończyć tej wystawy, otworzyć jej. Mimo całego sporu ideowego kompetencji zawodowych moich, czy innych historyków, którzy tworzą muzeum, nawet minister Gliński nie kwestionował, ani minister Sellin, więc może byłoby lepiej, żebyśmy mogli otworzyć tą wystawę tak, jak ją stworzyliśmy i niech wszyscy ją ocenią wtedy, niech ocenią opinia publiczna, niech będzie debata. Ja naprawdę wtedy już nie muszę być dyrektorem. Moim celem jest doprowadzenie do otwarcia tej wystawy.
A co z tymi pamiątkami? Bo były takie artykuły, się pojawiały ludzie, którzy dali na tę wystawę swoje pamiątki po swoich rodzinach, między innymi Olga Krzyżanowska. Tak myśleli o tym, że może wycofać? Zrobili tak w praktyce,
ja
czy nie?
Ja absolutnie, wbrew temu, co minister Gliński mi zarzucał, nie inspirowałem takich działań i zapowiedzi.
Ale czy coś się wydarzyło?
Wielu darczyńców, także pani Olga Krzyżanowska, zapowiadali, że jeżeli dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej w tym kształcie zostanie zlikwidowane, to oni wycofają te pamiątki. Ja ich nakłaniam do jeszcze refleksji, zastanowienia się, nie podejmowania pochopnych kroków, natomiast decyzja będzie należała do nich, no bo to jest tak, że to są najcenniejsze relikwie rodzinne, pamiątki po zamordowanych rodzicach często, czy w przypadku pani Olgi Krzyżanowskiej, czy w przypadku potomków zamordowanych w Piaśnicy. Ich prawem jest decydować, jakiemu muzeum oni chcą przekazać te pamiątki, czy w ogóle chcą przekazać te pamiątki. I ja myślę, że to chodzi nie tylko o nasze muzeum, ale w ogóle o wiarygodność polskiego muzealnictwa, bo jeżeli można zlikwidować nasze muzeum, to i inne muzea mogą być zlikwidowane z dnia na dzień.
Ale przecież to nie będzie likwidacja, panie profesorze.
Będzie to likwidacja, dlatego że ustawa mówi, że łączenie instytucji polega na likwidacji dotychczas istniejących instytucji.
Ale to tak organizacyjnie tylko. Budynek stoi, wystawa jest realizowana, ona nadal
Zmieniany jest statut muzeum, zmieniany jest program muzeum. Tożsama będzie nazwa, no i oczywiście miejsce. Natomiast sama pani pyta się mnie, jak będzie wyglądała wystawa. Ja nie mam na to oczywiście odpowiedzi, więc jednak będzie to prawdopodobnie inne muzeum. Zobaczymy, ale nie udawajmy, że nic się nie zmienia, że tylko ja odchodzę, dlatego że to nie jest tylko atak personalny na mnie. Ja nie przeceniam swojej roli i znaczenia, tylko kwestionowana jest wystawa, jej główne założenia, więc być może będzie jakaś zmiana fundamentalna.
Można się jeszcze jakoś porozumieć?
Ja deklarowałem chęć rozmowy i z ministrem Glińskim, i z ministrem Sellinem. Liczyłem na to, że minister Sellin nas jeszcze wiosną odwiedzi, zapowiadał, że przyjedzie w marcu. Tymczasem 15 kwietnia dowiedziałem się w nocy, że muzeum jest likwidowane.
Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był profesor Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, z którym rozmawiała Agnieszka Michajłow.